Joanna Skonieczna, dzień dobry. Dzisiaj w książce na lato, książka, która bardzo mocno gdzieś tam się chyba wszystkim tego lata zapisuje w pamięci. Katarzyna Zyskowska, Alchemia, powieść biograficzna o Marii Skłodowskiej-Curie. Autorka jest teraz z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Książka już od kilku tygodni jest wśród czytelników. Myślę, że pierwsze opinie też już do pani dotarły, ale tak dla porządku myślę, że zaczniemy od opowieści o tym, o czym ta książka jest, o jakim momencie życia Marii Curie Skłodowskiej pani napisała. Bo to jest moment dla niej bardzo przełomowy i bardzo niezwykły. Docierało do mnie, jak czytałam tę książkę, że nie bardzo wiedziałam o tym, że takie dramatyczne rzeczy przeżyła wielka noblistka. Czy pani, zabierając się do tej książki, miała tę świadomość, że ona była osobą, która miała w swojej historii właśnie takie bardzo trudne momenty, momenty osobiste?
Szczerze mówiąc, ja oczywiście tę biografię Marii znałam od lat. Chyba pierwsza publikacja, z jaką ja się zetknęłam, to była ta napisana przez Ewę, przez córkę, ale tamten temat jest przemilczany. Później, kiedy zaczęłam...
Może dla córki to było bardzo trudne. Państwu zaraz powiemy, o jaki temat chodzi.
Tak, to po pierwsze było na pewno trudne dla córki, a po drugie, z tego co wiem, to również ciotki, czyli siostry Marii, bardzo prosiły Ewę, żeby ona o tym nie wspominała w swojej biografii. Więc z tego powodu też Ewa po prostu to przemilczała. Natomiast ja oczywiście próbowałam dowiedzieć się czegoś więcej o Marii Skłodowskiej-Curie, w związku z czym zaczęłam czytać inne książki, a tam już ten temat jest poruszony. Ten, o którym pani tu wspomina, to jest listopad 1911 roku i mam wrażenie, że tak, ja wybrałam nie przez przypadek ten fragment i tak naprawdę też nie ze względu na ten romansowy wydźwięk tego fragmentu jej życia, a raczej na to, że to taki papierek lakmusowy trochę, w którym mogłam pokazać po prostu to spektrum tego bogactwa jej osobowości.
I teraz państwu wyjaśnimy, o jaki moment chodzi. To jest taka scena, która pojawia się w tej książce, kiedy Maria Curie, wielka naukowczyni, otrzymuje informację, że po raz drugi zostaje laureatką Nagrody Nobla. Tym razem samodzielnie, już nie z mężem, jest wdową. I to jest też moment, w którym na jaw wychodzi jej romans. No i się wtedy zaczyna. To jest ten jeden plan czasowy, bo pani pokazuje też jeszcze bardzo młodą Manię, która się zakochuje po raz pierwszy bardzo mocno w życiu i to nie jest szczęśliwa miłość. I właśnie przez pryzmat miłości, tych relacji damsko-męskich, trudnych na tle też ówczesnych czasów, pokazuje pani jej osobowość.
To tak pracując nad tą książką, kiedy w ogóle wybierałam ten fragment, te fragmenty, którymi chciałabym się zająć, miałam takie poczucie, że i ten moment, kiedy Maria Mania jeszcze wtedy dojrzewa, gdy jest nastolatką i pierwszy raz zakochuje się, zauracza. I później ta ostatnia jej miłość do Paula Langevin, że tam było kilka takich wspólnych elementów. I uznałam, że pokazanie tej Marii dojrzałej i Marii dojrzewającej, czyli już kobiety i nastolatki, która się kobietą staje, że będę w stanie zbudować obraz tej kobiety, tej osoby, jak najbardziej pełny dla czytelników.
Jaki to jest obraz? Jaka to jest kobieta?
Myślę, że już mam od czytelników informacje, mam takie informacje zwrotne, że to jest trochę zaskakujące dla odbiorców, jak ja tę Marię pokazuję.
Oj, jest.
Starałam się, oczywiście, że tego typu literatura, czyli fabularyzowana biografia, ona się rządzi swoimi prawami i ja tam mam większe pole manewru, żeby tę postać pokazać. No bo mogę pokazać tło, mogę pokazać relacje między bohaterami głębiej trochę. No ale prawda też jest taka, że starałam się być jak najbardziej wierna tym biografiom naukowym. To znaczy próbowałam wyciągnąć z nich informacje, które chciałam przekazać czytelnikom tak podprogowo, ale też czytając listy, to była dla mnie olbrzymia skarbnica wiedzy na temat Marii. Chciałam pokazać jej osobowość i tych moich informacji, z tego, co ja zdołałam zebrać, no wyłania się portret takiej bardzo silnej, bardzo nowoczesnej w takim dzisiejszym ujęciu kobiety. I mam nadzieję, że to też dla czytelników, dla czytelniczek, no, sprawia, że to sprawia, że może łatwiej się utożsamić z tą Marią, z tą pomnikową Marią, którą my znamy z lekcji chemii, z lekcji fizyki, gdzieś tam z jakichś takich naukowych opracowań, że z tej mojej książki wyłania się po prostu portret osoby, z którą my możemy, no, możemy poczuć pewną bliskość.
Zastanawiałam się, jaka by była dzisiaj, jakby patrzyła na naszą rzeczywistość, ale myślę, że jeszcze o tym za chwilę porozmawiamy. To powieść oparta na bardzo głębokim researchu. Pani tutaj już wspomniała o listach. One są nie bez znaczenia dla tej powieści, o której teraz mówimy, dla alchemii. Listy bardzo osobiste, bardzo intymne, listy, które dostają się w niepowołane ręce.
Faktycznie ta afera Curie Langevin, która wybucha w Paryżu, no wybucha z tego powodu, że żona, zdradzana żona wchodzi w posiadanie intymnej korespondencji kochanków. No i ta korespondencja niestety ukazuje się w prasie. Co dzisiaj oczywiście pewnie... Dzisiaj patrzymy na to pewnie w inny sposób, ale tego typu sytuacje na początku XX wieku raczej nie miały miejsca, żeby do prasy dostawały się listy osób publicznych, naukowców, osób, na które raczej patrzy się tak właśnie przez pryzmat tylko ich naukowych dokonań, a tutaj okazuje się, że oni też mogą czuć. Mogą być namiętni, rozkochani i no to wstrząsa opinią publiczną. No, prasa zresztą zachowuje się okropnie w tej sytuacji.
I to jest bardzo współczesne w tej powieści.
Tak, tak, to prawda. Ja też miałam takie poczucie, kiedy pracowałam nad książką, że to jest bardzo współczesna powieść. To znaczy to, jak się zachowuje prasa, jak wyciąga przeróżne takie intymne szczegóły z życia Marii i Paula, no to dzisiaj dla nas jest takie bardziej, no my się trochę do tego też przyzwyczailiśmy, że takie pranie prywatnych brudów w mediach społecznościowych, że to po prostu jest. Natomiast my cały czas musimy pamiętać, że to się dzieje te 130 niemal lat temu, 120 lat temu i wtedy po prostu to był temat tabu. O takich rzeczach się nie mówiła, już nikt nie wpisał o tym w prasie.
I to jest prawda, to nie jest fikcja literacka akurat w tej pani powieści, ale też jest coś, na co zwróciłam uwagę, że my nie do końca sobie zdajemy sprawę z tego, jak to wtedy wyglądało, bo ja nie miałam świadomości, że ten romans zaważyłby o mały włos, zaważyłby na tym odebraniu Nagrody Nobla. Tutaj były bardzo silne naciski dotyczące tego, żeby Maria Curie-Skłodowska tej nagrody nie odbierała, tej, którą już otrzymała samodzielnie.
No tak, nam się dzisiaj w głowach nie mieści, że można...
Z powodu romansu.
Z powodu, tak, spraw prywatnych w jakikolwiek sposób wpływać na nie wiem, nobliste, że miałby na przykład nie odebrać tej nagrody. Zresztą to dobrze, że pani o tym wspomina, bo to jest chyba jeden z takich elementów tej powieści, który mnie najbardziej bulwersuje, kiedy pracowałam nad nią. Ten list Svantego Areniusa, czyli właśnie członka Komisji Noblowskiej do Marii, po tym, kiedy prasa ujawnia listy miłosne Marii Paula.
I to nie tylko prasa francuska, bo także
tak.
Niemiecka i w innych krajach europejskich
tak,
również.
To się po prostu falą przetacza przez całą Europę. W Polsce o tym się nie pisze. W Polsce, czyli pod zaborami tutaj. I w zaborze rosyjskim, w zaborze austriackim. Natomiast faktycznie przez Europę przetacza się fala plotek, no i dociera to do Szwecji, kiedy już wiadomo, że Maria ma otrzymać Nobla i Maria dostaje list, w którym Svante Arrhenius pisze do niej, że no, ona nie powinna do tej Szwecji przyjeżdżać po odbiór nagrody, że w ogóle nie dostałaby tej nagrody, gdyby Komisja Noblowska miała takie podejrzenia, że Maria może w takim związku pozamałżeńskim być. Dzisiaj nam się to nie mieści w głowie. Ja powiem szczerze, no ja umieściłam ten list w powieści, ponieważ jest on na tyle dla mnie wstrząsający i na tyle taki właśnie bulwersujący, że chciałam, żeby czytelnicy też mieli wgląd w tę korespondencję, bo no to jest... To jest po prostu szokujące dzisiaj nawet. No nie wyobrażamy sobie, że można by w ten sposób potraktować kobietę, mężczyznę, kogokolwiek, napisać do niego list, że proszę nie przyjeżdżać po odbiór nagrody, bo w pani życiu, pana życiu no, są jakieś zawirowania. To jest nie do pomyślenia. No, natomiast Maria dostała taki list. To było jak policzek. To naprawdę absolutnie, myślę, musiało być dla niej też wstrząsające i to musiało być dla niej olbrzymie przeżycie. No na szczęście Maria była Marią i miała taki hard ducha i taką charyzmę w sobie, że do tej Szwecji pojechała.
I co odpowiedziała, to już państwo muszą przeczytać w książce, bo wszystkiego tutaj dzisiaj nie powiemy, a to jest bardzo ciekawe, ten jej punkt widzenia i to, jak ona na ten list odpowiada. A nie jest to, tak jak tutaj mówimy, fikcja literacka, tylko rzeczywistość. Odczarowała pani trochę Marię Curie-Skłodowską, wielką polską naukowczynię, o której myślimy właśnie przez pryzmat dokonań naukowych. Zapominamy, że przeżyła tragedię, przeżyła śmierć męża, wychowała dzieci i w tym wszystkim robiła badania naukowe, a jednocześnie otrzymała potem tego Nobla jeszcze po raz drugi sama.
No tak, jakby założeniem tej książki było takie przybliżenie tej Marii. Bo ja mam w ogóle wrażenie, że ona zniknęła z dyskursu, że o niej się nie mówi, że kobiety, my mówimy dużo teraz o swoich prawach i to jest gorący temat. Natomiast ta Maria,
no, szczególnie dzisiaj.
Tak, która mogłaby być nam przewodniczką i takim symbolem tej naszej kobiecej siły, gdzieś z tej przestrzeni publicznej zniknęła. A ja też właśnie mam taki odzew od czytelniczek przede wszystkim, że czują taką siostrzaną więź z tą Marią po tej książce, że odnajdują się w tej kobiecie, że ta siła, którą ona w sobie miała, ta charyzma właśnie, to w jaki sposób ona tym swoim życiem pokierowała, bo naprawdę żyła bardzo nowocześnie jak na tamte czasy. No trzeba cały czas pamiętać, że oprócz tego, że prawda, pierwsza profesor na uniwersytecie, że tutaj jazda na rowerze, prowadzenie samochodu, bardzo wysportowana. Już nie mówię o tych dokonaniach naukowych, o których my wszyscy wiemy, ale ona nawet dzieci swoje wychowywała w zupełnie, jak na tamte czasy, nietypowy sposób. Bo jej dzieci były w taki bardzo wolnościowy, liberalny sposób wychowywane, jej dziewczynki. Więc myślę, że dzisiaj kobiety mogłyby odnaleźć w niej taką bratnią duszę i ona mogłaby się stać symbolem dla nas takiej właśnie kobiecego wyzwolenia. Więc bardzo aktualna, myślę, jest ta postać dzisiaj. I kobiety to chyba tak odbierają, czytając moją książkę.
Czy pani otrzymuje głosy tylko od czytelniczek, czy od czytelników również?
Od czytelników na szczęście również i to mnie w ogóle bardzo cieszy, że panowie sięgają po moje książki, bo tak się utarło, że jeśli pisze kobieta, to zazwyczaj tylko dla kobiet. Mam wrażenie, że moje książki nie są tylko dla kobiet. Tak czuję, tak piszę, staram się tak pisać, żeby one były jednak dla wszystkich płci.
Bo jeśli chodzi o tych, którzy wystąpili przeciwko Marii Curie-Skłodowskiej wtedy, kiedy ona wdała się w ten romans, to wśród tych, którzy ją atakowali, byli i mężczyźni, i były też kobiety. Ja tutaj już nie będę mówiła o tym ataku medialnym, bo o nim pani wspominała, ale to był też atak fizyczny. I to było dla mnie coś zaskakujące, a rzeczywiście do niego doszło wtedy, kiedy ludzie z prasy dowiedzieli się, że wielka noblistka ma romans z naukowcem. Ona była wdową, on był żonaty. To zaatakowano ją fizycznie, zaatakowano jej dom i o tym ataku pani też drobiazgowo pisze. Maria tutaj mogła liczyć już tylko na przyjaciół, którzy ją po prostu z tego zaatakowanego domu zabrali. Ją i jej córki.
Tak, to też trzeba wspomnieć, że wśród tych przyjaciół były nie tylko kobiety, ale też mężczyźni i Maria miała takie grono tych sorbońskich swoich przyjaciół, profesorów, mężczyzn, którzy bardzo ją wspierali podczas tego wielkiego kryzysu medialnego. Myślę tutaj o Jeanie Perrin, myślę o Emilu Borelu czy André de Biernie. To byli tacy jej rzeczywiście trzej muszkieterowie, którzy stali za jej plecami. Tam oczywiście też są bardzo ważne postacie kobiece, które ją wspierają podczas tego listopadowego czasu. Natomiast, no tak, ja piszę o tym ataku na jej dom, bo dla mnie to też było wstrząsające, że tam posunięto się aż do tego, że rzeczywiście ta francuska ulica, paryska ulica ją zaatakowała fizycznie. Maria bała się wychodzić z domu przez dłuższy czas. Zresztą to się bardzo odbiło też na jej zdrowiu i fizycznym, i psychicznym. Dzisiaj Francuzi są bardzo dumni ze swojej Marii Curie Skłodowskiej. My jesteśmy dumni z naszej Marii Skłodowskiej Curie. Ale Francuzi w tamtym czasie no, nie popisali się za bardzo i te ksenofobiczne ataki na nią, tam były i różne takie wycieczki antysemickie, bo zarzucano, że Skłodowska jest Żydówką, bo ona na drugie imię ma Salomea, więc tam różnie próbowano ją zaatakować, w różne czułe punkty uderzyć, no natomiast Maria ostatecznie wyszła obronną ręką z tego wszystkiego i to też jakby dowodzi, jakim była człowiekiem, jak bardzo była tak mentalnie i psychicznie silna.
Odebrała tę Nagrodę Nobla, zakończył się romans z Paulem Langevin. Jak potoczyły się losy ich rodzin, to państwo też odnajdą w tej powieści, ale ja chciałabym jeszcze, żebyśmy troszeczkę poopowiadały o tej polskim czasie Marii, bo tak jak wspominałam, to są dwa plany czasowe i jest też ten wątek dotyczący młodej Mani, a trafia po prostu jako guwernantka do pewnego majątku. No i tam wdaje się w romans, po prostu jako młoda dziewczyna zakochuje się w synu właścicieli tego majątku. Czy ją według pani czegoś to nauczyło, ta historia z Polski?
Myślę, że na pewno odbiło się to na całym jej życiu. Maria nigdy o tym nie wspomina, ani w swojej autobiografii, którą tam napisała na prośbę w Polonii amerykańskiej, gdy wybierała się po Gram Radu do Stanów Zjednoczonych. O tym nie pisze Ewa. Natomiast patrząc na to, jak Maria się zachowuje po tym, kiedy już ta pierwsza miłość wygasa, kiedy Maria wyjeżdża do Paryża, ona przez wiele lat wciąż jest sama, mimo że podobno we Francji tam byli kawalerowie, którzy zabiegali o nią. Co więcej, Maria wraca z Paryża, bo chce dalej być w Polsce, na terenach polskich i pod zaborem austriackim. Stara się na Uniwersytecie Jagiellońskim, stara się o pracę. W tym czasie na tym uniwersytecie pracuje Kazimierz Żurawski, czyli ta jej pierwsza miłość, więc myślę, że to jej serce jeszcze długo biło szybciej na myśl o Kaziu. I w jakiś sposób na pewno ją uformowało to, że ona była taka, to też jest ciekawe, że ona na początku w relacjach z Pierrem Curie też ona nie była taka od razu otwarta na tę miłość. To Pierre o nią zabiegał, to on w zasadzie ją zmusił do tego, żeby ona została w tym Paryżu, została z nim. No bo myślę, że to rozczarowanie tym pierwszym uczuciem, ta gorycz tego odrzucenia w jakiś tam sposób w Marii została. Taki dystans do mężczyzn, na pewno to jakoś się na niej odbiło, ale to, co według mnie jest najważniejsze z tego okresu, to jakby fakt, dlaczego ona tam zostaje i dlaczego ta sytuacja trwa tak długo, bo trzeba słuchaczom powiedzieć, że Maria ta pierwsza miłość trwa 5 lat. To nie jest epizod, to nie trwa jedne wakacje, to nie jest jakieś właśnie zauroczenie krótkotrwałe. Maria zostaje tam w tym majątku u rodziców Kazimierza, którzy się nie godzą na ślub, po to, żeby wspierać swoją siostrę Bronkę, która studiuje w Paryżu i żeby zarabiać pieniądze na te studia dla siostry. I to jest dla mnie takie naprawdę bardzo, bardzo silne, siostrzane uczucie, które tam musiało między dziewczynami być, że ta...
Które
ta,
potem jakby, pojawia się tak, przez całe życie.
Tak, i ta determinacja Marii w tym takim dążeniu do celu, no bo obiecała Bronce, że będzie ją wspierała na studiach finansowo, więc mimo tego, że no, musi się czuć tam fatalnie w tym majątku Żurawskich już po tej całej sytuacji, ona tam zostaje kolejne lata, dotrzymuje słowa danego siostrze. Przepiękna w ogóle postawa Marii, ale też no, ja sobie nie próbuję wyobrazić, jak ona tam musiała się czuć. Przecież mieszkała z tymi ludźmi w jednym domu. To nie dało się uciec od wspólnych kontaktów, od rozmów. No, jadła z nimi przy jednym stole. Jest w stanie schować swoją dumę, swój honor do kieszeni dla miłości do siostry. Bardzo piękne.
Bo ta alchemia jest różna. Myślę, jeśli chodzi o te relacje, jak bardzo zbudowało Marię Skłodowską-Curie właśnie to uczucie do rodziny. Mówię tutaj o siostrze, o ojcu, o uczuciu do brata.
To się przewija we wszystkich listach Marii właśnie do rodzeństwa. Na szczęście te listy są. Nie wszystkie ocalały, bo tam część tej korespondencji zniknęła w czasie II wojny światowej, bo była przechowywana w Warszawie. Natomiast z tych listów wyłania się taki naprawdę niesamowity portret tej rodziny. Oni byli ze sobą bardzo związani, Znaczy, ja wiem, że w rodzinach bywają różne relacje, natomiast tutaj mamy taki absolutnie sielankowy obraz tego, jak mogłoby to, jak powinno to wyglądać we wszystkich domach, że tam to rodzeństwo się wspiera, że oni są dla siebie naprawdę przyjaciółmi. I w momencie na przykład, kiedy dochodzi do tego skandalu w Paryżu, to oczywiście do Marii przyjeżdża i Bronka, i Józef po to, żeby ją wspierać. Co więcej, na tę wielką wyprawę do Szwecji po odbiór drugiego Nobla Maria zabiera ze sobą Bronię, czyli tę swoją ukochaną siostrę, obrończynię, przyjaciółkę. I to też, myślę, bardzo wiele mówi o tym, w jakich dziewczyny, kobiety były w relacjach. No one do końca życia się wspierały. Bronka zresztą, my Broni zawdzięczamy to, że mamy, między innymi Broni zawdzięczamy to, że mamy Instytut Radowy w Polsce, no bo Maria nie była w stanie wszystkiego, jeśli chodzi o logistykę, o takie sprawy formalne, załatwiać z Paryża, więc to, że tutaj przed wojną powstał Instytut Radowy, to zasługa Bronki Dłuskiej, która po prostu siostrze tutaj pomagała na miejscu i ona była tą taką frontmenką, jeśli chodzi o te sprawy organizacyjne tutaj. Zresztą to w ogóle bardzo jest ciekawa postać Bronisława Dłuska.
Kolejny temat, kolejna książka?
Ja nie wiem, czy to będzie mój kolejny temat, ale o to pytają mnie czytelniczki już teraz, że w ogóle ja powinnam absolutnie napisać książkę o tej postaci, bo no, jest bardzo barwna i to też jest ciekawe, bo ona ma bardzo taki bolesny życiorys, bo tam są sytuacje te domowe, kiedy ona traci synka, potem jej córka popełnia samobójstwo. Zresztą bardzo znana taterniczka Helena. I tam w tym jej życiorysie jest tyle wspaniałych punktów, że to była taka polska sufrażystka. Ona tutaj, kiedy doszło do odzyskania niepodległości, ona wspierała te wszystkie ruchy kobiece. Była jedną z pierwszych ginekolożek, no bo ona, kiedy studiuje na Sorbonie w Paryżu, jako swój kierunek wybiera położnictwo i ginekologię. Jest prekursorką karmienia piersią. No wtedy pamiętajmy, że kiedyś kobiety nie karmiły swoich dzieci piersią, to znaczy kobiety
były mamki
z wyższych sfer. Oczywiście od tego były mamki, były dziewczyny, które się do tego brało. Dama nie karmiła dziecka piersią. Bronka Dłuska uważała, że nie znając pewnie jeszcze takich postaw, jak my dzisiaj wiemy, że ta genetyka ma znaczenie, że to my przekazujemy mnóstwo różnych dobrych rzeczy naszym dzieciom razem z mlekiem. Bronisława tym się zajęła już pod koniec XIX wieku, więc tam w jej życiorysie jest tyle różnych ciekawostek, o których można by pisać. Nie wiem, czy to będzie mój kolejny temat, ale fajnie by było, gdyby taka książka powstała.
Dobrze, to nie będę o nią więcej dopytywać, ale gdyby pani miała ją napisać, czy to byłaby kolejna książka, która by miała taką podobną do tych wcześniejszych okładkę. Bo to, co łączy te trzy książki, a jeszcze o pozostałe tutaj dzisiaj zapytam pani trzy książki, to, że są takie trochę wyszarzałe postaci i dużo jest koloru pomarańczowego. Takie widzę wspólne mianowniki. To świadome?
Przyznam szczerze, że ja nie jestem specjalnie zainteresowana okładkami moich książek. To znaczy, ja nie jestem taką autorką, która siedzi nad wydawcą i mówi, ma to wyglądać tak bądź tak, bo
wydawca panią zaskakuje.
Wydawca zawsze mi oczywiście daje propozycje, natomiast i razem dochodzimy do konsensusu, natomiast dla mnie najważniejsze jest to, co w tych okładkach się zawiera i ja za to w pełni odpowiadam. Natomiast okładka to jest oczywiście praca fantastycznych grafików, graficzek. Ja im tę pracę zostawiam i też zawsze mnie ciekawi, jak po przeczytaniu książki grafik sobie tę moją książkę przekłada na obraz. No tak jakoś się złożyło, że rzeczywiście te ostatnie trzy okładki są do siebie trochę podobne. Nie wiem, czy kolejna będzie również w takim wydaniu. Może czymś wydawca mnie zaskoczy teraz. No ale tak, one są tak, i ten pomarańcz tam gdzieś, pomarańczowy kolor się przewija.
Ale przede wszystkim, jeśli chodzi o książkę Alchemia, czyli o powieść biograficzną o Marii Skłodowskiej-Curie, to patrzy na nas kobieta, która ma różne rzeczy już i w tej głowie, i przed sobą, i za sobą. Czy pani się z nią zaprzyjaźniła?
Na początku podchodziłam do Marii oczywiście jak do autorytetu. I myślę, każdy z nas taki ma stosunek.
Taki pomnik.
Tak, oczywiście. Natomiast im głębiej... Ja z każdym moim bohaterem spędzam około roku. Trudno byłoby mi pisać o osobie, z którą nie czułabym jakiejś więzi. Ja napisałam też o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, bo tutaj to też jest taka beletryzowana moja biografia. Nie moja, tylko Krzysztofa, ale napisana przeze mnie.
I ta Szklane Maria ptaki.
I w tej chwili ta Maria też... Ja się zajęłam tym tematem, bo po prostu czułam pewną taką alchemiczną, metafizyczną więź z tą bohaterką. Czułam, że odnajdę się w tym jej świecie. I ja oczywiście nigdy nie wejdę w głowę Marii. W ogóle jestem nogą, jeśli chodzi o chemię i fizykę. I tutaj na tym polu nie miałabym pewnie szans z nią porozmawiać. Natomiast jeśli chodzi o emocje, o to, jaką ona była kobietą, no bardzo mi imponuje. I ja też przechodząc przez ten jej życiorys, razem przeżywając z nią te różne trudne sytuacje, mam wrażenie, że się z nią zaprzyjaźniłam, że rzeczywiście taką więź z nią nawiązałam, że byłabym w stanie z nią usiąść przy herbacie i porozmawiać, bo myślę, że miała tak bogatą osobowość. I nie tylko właśnie jeśli chodzi o te kwestie naukowe, bo ona w tych listach właśnie, kiedy się czyta, ona była na przykład bardzo dowcipna, czego się w ogóle ciężko domyśleć, patrząc na jej zdjęcia, na których ona zawsze dość tak ponuro wygląda i z tą taką marsową miną. Gdzieś a to w laboratorium, a to na tle jakimś u fotografa. I ta Maria jest zawsze taka obca, taka trochę chłodna. Natomiast wydaje mi się, że w takich relacjach z ludźmi była dużo bardziej otwarta. I mówię, i była zabawna, bo tam w tych jej listach naprawdę są takie bardzo ciekawe różne rzeczy opisane. I myślę, że i już jako nastolatka była bardzo taką radosną osobą. Chociaż już wtedy zaczynały też jakąś rolę odgrywać takie epizody depresyjne u niej, ale oprócz tego była wesołą, bardzo otwartą, bardzo taką nowoczesną dziewczyną jak na tamte czasy.
Odnalazłaby się w dzisiejszej Polsce?
Myślę, że byłaby bardzo krytyczna wobec tego, co się dzieje. Ja bardzo lubię taki cytat z Marii, gdy ona mówi na przykład o edukacji, że lepiej dzieci potopić, niż wysłać do współczesnej szkoły. Uwielbiam ten cytat i zgadzam się z nią akurat, jeśli o to chodzi, bo Maria, ja też o tym chyba nie wspominam w książce, ale to jest ciekawe, więc można powiedzieć słuchaczom, że Maria na przykład przez jakiś czas prowadziła taką domową edukację razem ze swoimi przyjaciółmi z Sorbony. Zebrali dzieciaki swoje i jeden profesor uczył chemii, drugi fizyki, ktoś tam uczył plastyki i te dzieci były uczone w domu, bo Maria właśnie uważała, że siedzenie w ławce i takie wkuwanie przez te 45 czy 50 minut to jest dla dzieci w ogóle zło. Dzieci powinny się poruszać, dzieci powinny być aktywne fizycznie, dlatego też jej córki pływały, chodziły po górach, zresztą Maria też chodziła po górach. Nie wyobrażam sobie, ona zawsze w tych długich
spódnicach, tak.
Tak, do ziemi, ale podobno jak szła w góry, nigdy nie pozwoliła, żeby ktoś niósł za nią plecak. Zawsze niosła go sama, bo twierdziła, że jeśli idzie w góry, to cały ten ekwipunek musi sobie zanieść na górę, więc no szapoba dla niej. Absolutnie kobieta wykraczająca poza czasy, w których żyła i... No i myślę, że mnóstwo tematów mielibyśmy dzisiaj, żeby z nią porozmawiać, chociaż mówię, no byłaby krytyczna. Ktoś mnie zapytał, czy miałaby w mediach społecznościowych konto. Myślę, że by nie miała raczej.
No to jest ciekawe, no, szczególnie po tych jej różnych przeżyciach. Dzieci wysłałaby może do szkoły demokratycznej, a może by całkowicie sama zadbała o ich edukację. Co poza tym?
W jej biografii jest mnóstwo takich elementów, które świadczą o tym, że ona w tych swoich czasach znalazła się tak trochę przypadkiem. No chociażby to, że w momencie, kiedy wybucha Wielka Wojna, czyli pierwsza wojna światowa, Maria postanawia, że będzie pomagała na froncie, będzie po prostu prześwietlała rannych żołnierzy. Żeby to zrobić, podejmuje się stworzenia takich ciężarówek z rentgenowskich, a żeby tam dojechać, uczy się prowadzić samochód. Ona, ta drobna Maria, po wielu przejściach, chorowita, no bo ona już wtedy ma pod 50, jeździ na front, gdzie latają kule i jakieś gazy bojowe, a ona tam jeździ prześwietlać chłopaków. No dzisiaj nie wszyscy mieliby tyle odwagi i tyle szaleństwa jakiegoś w sobie, żeby takie rzeczy robić, a ona owszem.
raczej założyłaby własny biznes, czy byłaby tylko naukowczynią i nadal nie opatentowałaby tego, co odkryła i nie zarabiała na tym?
Myślę, że tak, że ona by postąpiła po raz kolejny tak samo, czyli zostawiłaby ludzkości rad i to, co rad za sobą niesie, czyli tę wielką rewolucję w medycynie. Bardzo świadomie z Piotrem podjęli tę decyzję, że nie będą patentować odkrycia radu, tylko że dadzą to ludziom, bo mieli świadomość, że to po prostu uratuje setki, tysiące, dziesiątki tysięcy, miliony istnień. I Maria była idealistką i to też jest w niej bardzo piękne, że z jednej strony ona bardzo twardo stąpała po ziemi, jeśli chodzi o pieniądze. Prawdopodobnie dlatego, że od dziecka miała z tymi pieniędzmi problemy, no bo tam w rodzinie były problemy finansowe i ona musiała właśnie zarabiać na studia siostry. Później, kiedy sama już trafia na studia, to chyba nie będzie nadużycie, kiedy powiem, że ona głoduje na tych studiach, bo ona potrafi przeżyć cały dzień na jednej filiżance czekolady. Wie, że ta czekolada jest po prostu kaloryczna i że daje jej mózgowi taki zastrzyk energii, natomiast oszczędza na czym się da. Całe życie prowadzi rachunki sama, czyli spisuje wszystkie swoje wydatki. Jest bardzo rozsądna, jeśli chodzi o pieniądze, a z drugiej strony jest na tyle wielkoduszna i wspaniałomyślna, żeby nie opatentować wielkiego odkrycia, na którym prawdopodobnie zbiliby majątek. Zresztą to są czasy, kiedy mnóstwo naukowców przechodziło do biznesu, przechodziło właśnie gdzieś, pracowali na granicy nauki i przemysłu po to, żeby zarabiać duże pieniądze i właśnie te wszystkie patenty, które wtedy powstają, a Maria się tego zrzeka. Zupełnie świadomie. No, ona sobie świetnie radzi finansowo, no bo rzeczywiście te nagrody Nobla już wtedy przynosiły dość spory zastrzyk gotówki i Maria była w stanie się utrzymać, ale na pewno byłaby milionerką, gdyby w tamtych czasach postanowiła ten rad, a w zasadzie odkrycie tego radu i to, jak ten rad pozyskiwać, gdyby to opatentowała, czego nie zrobiła.
Walczyłaby o prawa kobiet?
To jest ciekawe pytanie. Maria przez całe życie twierdziła, że nie jest feministką. Nigdy nie była na żadnym marszu sufrażystek, ale to takie trochę chyba w niej przekorne, bo całe jej życie to jest po prostu świadectwo tak wielkiej kobiecej siły i to, że ona naprawdę potrafiła się nie oglądać na mężczyzn w tym, co robiła i po prostu brała z życia to, co chciała. Ten romans z Polem też jest tego świadectwem. Ona była dojrzałą, 40-paroletnią kobietą, zakochała się i postanowiła wejść w ten związek. To też mówi wiele o niej, jako właśnie o kobiecie, która po prostu chciała żyć na własnych zasadach. Więc może nie nazywała się feministką, natomiast na pewno te prawa kobiet były dla niej bardzo istotne.
Alchemia, powieść biograficzna o Marii Skłodowskiej-Curie. Naszą gościnią dzisiaj jest Katarzyna Zyskowska. Rozmawiamy o tej książce. To audycja Książka na lato, a my za chwilę wrócimy do rozmowy, ale porozmawiamy już o innych pani książkach. Wracamy do rozmowy. To audycja Książka na lato. Dzisiaj razem z nami Katarzyna Zyskowska. Rozmawiałyśmy wcześniej o książce Alchemia. Jest to powieść biograficzna o Marii Skłodowskiej-Curie, a my jeszcze chociaż troszeczkę porozmawiamy o innych książkach, które ukazały się wcześniej, o Szklanych ptakach i o książce, o której rozmawiałyśmy rok temu, czyli Nocami płaczą sarny. Myślę, że wielu naszych czytelników jeszcze do tych książek wraca. Czy pani często otrzymuje listy, wiadomości od czytelników, czytelniczek, którzy ciągle gdzieś te książki mają, czytają i do nich wracają?
Dla mnie jest dość zaskakujące, że te książki wciąż żyją, bo to nie jest tajemnicą, że książki mają w Polsce termin przydatności i to podobno są 3 miesiące, kiedy po prostu...
3 miesiące?
Tak, że po 3 miesiącach mniej więcej zainteresowanie książką spada, ona mniej się o niej mówi w social mediach, spada też spadają te książki też z tych wszystkich topek bestsellerów. Więc ja jestem trochę zaskoczona, że i Nocami krzyczą sarny, i Szklane ptaki wciąż gdzieś tam w czytelnikach rezonują. Zresztą one nadal się bardzo dobrze sprzedają. Dziękuję Państwu. Ale też ja cały czas mam odzew właśnie od czytelników, że one są czytane. Dostaję wiadomości czasami w nocy, że właśnie ktoś skończył i że bardzo dziękuję, że to była doskonała lektura. To jest dla mnie oczywiście zawsze olbrzymi komplement, kiedy ja dostaję nocą maila od czytelnika, bo to znaczy, że książka była nieodkładalna, a to chyba najlepsze, co może...
Najlepsza recenzja.
Dokładnie, to najlepsze, co się może pisarzowi, pisarce zdarzyć. Więc te książki cały czas są żywe. Zresztą może to kwestia tych tematów, które ja poruszam, bo ja staram się pisać o rzeczach, które mnie interesują. Mnie bardzo współczesność interesuje. Natomiast w literaturze ja mam takie poczucie, że wszystko już kiedyś, o wszystkim już powiedziano i można powiedzieć tylko w nowych formach, na nowe sposoby.
Ale może nie tak.
No więc ja staram się te historie swoje opowiadać na nowo i poruszać takie tematy, które są po prostu ponadczasowe. Moje książki są historyczne, no bo i historia Krzysztofa, no to tutaj mamy tę Warszawę okupowaną i wiadomo, powstanie warszawskie. Natomiast z kolei w Nocami krzyczą sarny poruszyłam temat wojny, traum wojennych i też kobiet w tym wszystkim. Więc to są takie rzeczy, o których ciągle się chyba mówi, które są ciągle żywe. Dlatego też czytelnicy podsięgają, no i te książki nadal są żywe i gdzieś tam w tej przestrzeni publicznej wciąż o nich się mówi.
Nocami krzyczą sarny to jest książka, która tutaj dla nas w Szczecinie jest istotna, dlatego że ona dotyka czegoś dla nas niezwykle istotnego, czyli tożsamości, związków z miejscem, szukania tej tożsamości. Czy takie listy od czytelników też pani otrzymuje?
Tak. Powiem szczerze, ja też byłam na kilku spotkaniach, gdzie na Dolnym Śląsku akurat, gdzie rozmawiałam z czytelnikami o tej książce i to było dla mnie też niezwykłe doświadczenie, bo czytelnicy po prostu ze mną się dzielili tymi swoimi doświadczeniami rodzinnymi, jak wyglądały przesiedlenia, jak wyglądały kontakty między tymi przesiedlonymi Polakami i tymi Niemcami, których na miejscu zastali. To są bardzo, bardzo takie żywe historie w tych rodzinach. Jedna pani mi powiedziała na przykład, że do dzisiaj przyjeżdżają potomkowie rodziny niemieckiej, których przodkowie mieszkali w tym domu, w którym teraz mieszka polska rodzina, jej rodzina. I że oni po tych wszystkich latach potrafią usiąść razem do stołu. I kiedy ta niemiecka rodzina tu przyjeżdża, to jest kilka takich dni wspólnego siedzenia, rozmawiania, taka bardzo ciekawa, osobliwa relacja, ale bardzo przyjacielska relacja. Więc do mnie docierają takie głosy, że to ciągle jest bardzo aktualne i że ludzie wciąż w rodzinach rozmawiają o tym, co tam się wydarzyło w tych latach 40., na początku 50., że ta historia wcale nie przeminęła, ona gdzieś tam rezonuje do dzisiaj w ludziach.
Będzie pani wracała do tej historii?
Ja kocham Dolny Śląsk i tam jedną nogą mieszkam na tym Dolnym Śląsku. Jestem trochę w Warszawie, trochę tam. I tam jest tak wiele ciekawych historii do opowiedzenia, że nie mówię nie. Chociaż po Nocami krzyczą sarny zarzekałam się, że nigdy nie wrócę do tego fragmentu historii, bo on jest bardzo bolesny i ja w pewien sposób przeżyłam też tę książkę, ale to ze względu na to, że kiedy ją pisałam, rozpoczęła się agresja Rosji na Ukrainę i to wszystko stało się takie bardzo bolesne, takie bardzo świeże. Nie wiem, czy do tego kiedyś wrócę, ale mówię, ta ziemia dolnośląska jest tak przesiąknięta takimi różnymi niesamowitymi historiami, takimi, mówię, tam co człowiek to jest jakaś opowieść, więc być może kiedyś znowu sięgnę do którejś z tych historii.
Raczej pisze pani na Dolnym Śląsku, czy w Warszawie, czy miejsce nie ma znaczenia?
Bardzo różnie. Mnie się dobrze pisze na tym Dolnym Śląsku, bo ja mam dom naprawdę w takiej wiosce na końcu świata, gdzie diabeł mówi dobranoc i kończy się droga, więc tam się wspaniale pracuje, bo mam ciszę, a z drugiej strony ciężko jest się skupić, bo tam są takie widoki, te góry mnie wołają, żeby wyjść na spacer, więc to też mnie trochę rozprasza. Ale to nie ma znaczenia. Ja pracuję, mam też syna, który jeszcze uczy się w Warszawie w szkole, więc jako
nie
matka...
Nie założyła pani dla niego własnej szkoły, jak Maria Skłodowska-Curie?
No jeszcze nie. Chociaż być może powinnam go utopić, zamiast go puszczać do szkoły.
Ale oczywiście w żartach tak mówił.
Oczywiście, że tak. Natomiast no jeszcze przez jakiś czas będę chciała być taka trochę rozdarta między Warszawą, którą zresztą kocham i jest to moje miejsce na ziemi i ja czuję się bardzo z tym miastem związana. Z drugiej strony no, mam tę swoją odskocznię właśnie w górach, w ciszy i mogę popracować trochę tu, trochę tam. W Warszawie, w moim pokoju, gdzie pracuję, wisi wielka przedwojenna mapa Warszawy i to też mi, kiedy tam wchodzę, zawsze przychodzą mi do głowy nowe historie i ta Warszawa na pewno będzie obecna w mojej następnej książce.
To myślę, że wtedy się spotkamy i o niej porozmawiamy. Pani właśnie wróciła z urlopu i nie sądzę, żeby się tam pani udało uciec od książek. Może udało się uciec od pisania, ale raczej nie od czytania. Co by pani poleciła naszym słuchaczom? Co warto w te wakacje przeczytać? Po jaką książkę, oprócz tych, o których dzisiaj mówiliśmy, sięgnąć?
No dla mnie te wyjazdy właśnie na wakacje to jest taki moment, kiedy ja mogę poczytać dla przyjemności, a nie tylko to, co jest mi potrzebne do pracy.
A nie research?
Dokładnie tak. I teraz przez te 2 tygodnie przeczytałam 3 bardzo ciekawe książki. Jedna to Damon Copperhead. Bardzo Państwu polecam.
To jest autorka była w tym roku w Polsce.
Tak, była. Natomiast bardzo to polecam, bo to jest taki współczesny David Copperfield. Stany Zjednoczone ogarnięte tym szaleństwem leków przeciwbólowych, czyli po prostu olbrzymi problem z narkotykami w Stanach Zjednoczonych i losy jednej postaci. Bardzo ciekawa powieść, doskonale napisana i na pewno można się... Może nie jest to temat wakacyjny, natomiast bo dosyć ciężki, natomiast książka tak wciągająca i porywająca, że polecam. Przeczytałam też, mam do pana kilka pytań. To jest opowieść, oczywiście teraz nie pamiętam autorki, ale to jest taka literatura środka. Trochę mamy kryminału, trochę mamy też problemów współczesnej Ameryki. I to też polecam, bo to przeczytałam dosłownie jednym tchem. To jest 800 stron, ale jakoś tak mi na dwa wieczory to łyknęłam, więc dobra literatura na wakacje. I przeczytałam, oczywiście nigdy nie pamiętam tytułu, wczoraj przeczytałam to w samolocie, jak wracałam. Nie przypomnę sobie teraz tytułu, to wydawnictwo Czarne i książka mówiąca o tych placówkach Magdalenek w Irlandii, gdzie dziewczęta rodziły dzieci i te dzieci później były odbierane matką, tak zwane pralnie Magdalenek. Nie przypomnę sobie teraz tytułu. Zresztą nigdy nie przywiązuję wagi do tytułów, więc tak z zaskoczenia nie powiem.
Trudna literatura też na wakacje jest dobra, bo czasami musimy mieć taki czas, kiedy mamy wolną głowę od innych myśli. Raczej czytnik, czy raczej książka papierowa?
No ponieważ ja na wakacje wyjeżdżam z plecakiem, w którym to plecaku mam namiot, śpiwór, liofilizaty i tego typu rzeczy, to ostatnio tylko czytnik, bo gdybym miała zabrać te, to chyba nie wiem, z 1800 stron w sumie przeczytałam. To
połowa bagażu.
Tak, to trochę by mi to za dużo ważyło, więc ja wolę na plecach jednak teraz nosić czytnik, chociaż oczywiście bardzo jest mi bliski papier i to jest oczywiście taka przyjemność czytanie w papierze, ale ja już nie mam ani gdzie stawiać tych papierów, książek, ani mówię, no kiedy jadę na wakacje, to jednak w bagażu łatwiej z czytnikiem.
Czytanie czy słuchanie?
Ja zdecydowanie czytanie, natomiast kiedy prowadzę samochód, nie wyobrażam sobie nie słuchać audiobooków.
Jakiś audiobook do polecenia jeszcze na zakończenie?
Och,
coś, co na pani zrobiło w ostatnim czasie wrażenie. Nie mówię w ostatnim tygodniu, no bo wiadomo, że akurat pani może nie podróżowała samochodem, ale w ostatnim czasie. Czy jest taki, który został w pamięci?
Polecam państwu Czarodziejską górę, którą czyta Ferency. Czytają po prostu niesamowicie. Można się rozsmakować w tych cygarach, o których tam ciągle pisze autor. I no rzeczywiście, no po prostu ta gra aktorska Ferencego jest przepiękna w tym audiobooku.
A polecała Katarzyna Zyskowska. Rozmawiałyśmy przede wszystkim o książce Alchemia. To powieść biograficzna o Marii Skłodowskiej-Curie, ale nie tylko o tej książce. Dziękuję bardzo za spotkanie.
Ja również bardzo dziękuję.
To była książka na lato, Joanna Skonieczna. Do usłyszenia.